Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz polecę Państwu ten artykuł, ten felieton będzie poświęcony Wielkiemu Kanałowi. Wielkiemu Kanałowi dlaczego? Dlatego, że oglądnąłem na YouTubie rzeczy z National Geographic i to jest tytuł tego filmu. Wielki kanał Chiny oczami fotografa. Ten James Hutchison, o ile James dobrze mówię, w każdym Jeff Hutchison. Filmy tych braci widziałem już skądinąd. Oni przez kilka lat w dzieciństwie mieszkali w Chinach, więc stąd ich zainteresowanie tematem. W każdym razie, jakby na to nie patrzeć, ten Jeff Hutchison przepłynął się tym kanałem i po części tego kanału płynął, tylko w Jiangsu. No i swoje refleksje popisywał się w tym filmie, bo to jest film w zasadzie o nim, podróżującym po Wielkim Kanale. To jest takie tak bardzo typowo, takie amerykańskie. To nie jest film o Wielkim Kanale, tylko to jest film o nim, jak to on odkrywa Wielki Kanał. Natomiast mój felieton poświęcony ma być Wielkiemu Kanałowi. Proszę Państwa, polecam oglądnięcie tego filmu, aczkolwiek ja mam do niego kilka zastrzeżeń. Nie będę w nie wchodził, bo to nie sądzę, żeby to miało wielki sens. Ja zawsze się, prawda, ja zawsze czegoś czepiam, mam jakieś uwagi odnośnie formy przedstawiania tego, odnośnie właśnie bardziej koncentrowania się na sobie samym, na tym Jeffie Hutchisonie, niż na kanale. Aczkolwiek muszę przyznać, że próbowałem znaleźć więcej materiałów na temat tego wielkiego kanału tego typu i ciągle natykam się właśnie na ten film na YouTubie. Więc go w linku polecę. Natomiast mnie interesuje zdecydowanie bardziej Wielki Kanał. Cały Wielki Kanał. On jest w tej chwili tylko częściowo wykorzystywany. Wtedy, kiedy był budowany, a był budowany bardzo, bardzo długo. I tutaj też mam bardzo różną wiedzę, bo w jednym miejscu przeczytałem, że ten kanał budowano kawałkami, to znaczy tak, no, kiedy rozpoczynano budowę, to nie budową całego kanału, a budowę kawałkami różnych cesarzy rozpoczynało tą budowę w górę północ-południe, bo to jest właściwie jedyna tak wielka rzecz budowana w osi północ-południe. No i największy kanał świata, ale ono o tym już się w ogóle nie mówi, bo to Chiny, jakby to był amerykański albo któregoś z białych ludzi, no to przecież by wciąż i na okrągło o tym gadano. No ale to jest chiński i mimo tego, że jest najdłuższym kanałem na świecie, w ogóle nieporównywalny. Nieporównanie długim w stosunku do wszystkich innych kanałów, którzy ludzie budowali, to mówi się o nim bardzo, bardzo niewiele, albo w ogóle się nie mówi. No ale cóż, nic na to nie poradzi. Więc kiedyś, kiedy go budowano bardzo dawno temu, zaczęto go budować, rozpoczynano kawałkami, powstało kilka niepołączonych odcinków. Dopiero cesarz Yang, który rządził w latach 605-618 naszej ery, z dynastii Shu, doprowadził do wybudowania kanału. On łączy powiat Chaoyang, obecnie w granicach Pekinu, z obecnym miastem Hangzhou na południowy zachód od Szanghaju. Ten kanał był i jest rzeczą absolutnie rewelacyjną i rewolucyjną w tamtych czasach. Skoro do tej pory jest największym kanałem na świecie, no to no to te 1500 lat temu to było coś zupełnie nieprawdopodobnego. Więc, więc nic dziwnego, że wtedy, kiedy oddawano do użytku, cesarz udał się z Pekinu na północ na czele floty zajmującej 100 km długość kanału. No, to taka ciekawostka. A proszę Państwa, więc ten wielki kanał transportowy, bo tak on się zawsze nazywał, jest rzeczą absolutnie wyjątkową. Wyjątkową nie tylko ze względu na inżynierię, na to, jak go wykonano, kiedy go wykonano i jak go wykonano. 24 śluzy są na tym kanale zresztą. Proszę nie zapomnieć o tym, że ten kanał przecina kilka bardzo ważnych rzek. No, mili Państwo, to są rzeki, które no są jednymi z najważniejszych, no, oprócz Jangtsy i Żółtej Rzeki na górze, na północy, i Jangtsy na południu. Jest kilka jeszcze naprawdę dużych rzek. Jest połączony z jeziorami. Więc tak, żeby zminimalizować potopy, które się zdarzały bardzo często rocznie, związane z wylewaniem tych wielkich rzek, które przecina. Proszę Państwa, ale to nie tylko to. Ten kanał wpłynął w ogromnym stopniu, jestem przekonany, na cywilizację chińską. A on ją w sposób gigantyczny wzbogacił. I to nie wzbogacił, nie tylko wzbogacił ją finansowo, bo to jest oczywistą rzeczą, że wzdłuż kanału powstało kilkanaście w tej chwili już wielkich miast chińskich, które wówczas przeżywały okres swojej świetności. A świetności, z którego okresu świetności niewiele zostało, ostało się do naszych czasów. Ale to, co się ostało, na przykład w Suzhou, w mieście Suzhou, na południu, tam w Jiangsu, tam gdzie kanał no, w całej krasie w dalszym ciągu płynie, bo on, tak jak powiedziałem, nie jest wykorzystywany na całym odcinku, na całych 1800 km. Więc tam jest wykorzystywany, zresztą w dużej mierze turystycznie. Aczkolwiek, no bo jak można używać kanału, który na przykład ma 20 metrów długości? Można go używać turystycznie i mogą go używać mieszkańcy domów mieszkających nad kanałem do poruszania się. Natomiast są odcinki kanału, oczywiście już zmodernizowane odcinki, poszerzone do 300 metrów i tam odbywa się normalna żegluga handlowa. Część z tego wszystkiego, o czym mówię, pokazuje pan Hutchison. Ja chciałbym, czy on pokazuje, on udatnie, tak bym to ładnie po polsku nazwał, udatnie pokazuje to, jak kanał stał się zaczynem materialno-kulturowym, rozwoju materialno-kulturowego ówczesnych Chin, czyli starożytnych Chin. A jakie wspaniałe miasta powstawały, jakie wspaniałe jakie fortuny, które były umiejętnie również lokowane w na przykład ogrody. No, Suzhou słynie z ogrodów, to jest jasne. Istnieje, można by powiedzieć, że Wenecja wzięła swój początek z Suzhou, bo to właśnie taka kolejność. Wenecja to jest gówniarz, jeśli chodzi oczywiście o czas powstania. Szczuj jest starszy o kilkaset lat. Ale przypuszczam, że to po prostu niezależnie te miasta powstawały od siebie. Piękno tego kanału, nawet w tej chwili, jest zadziwiające. Hutchison pokazał część tego piękna w swoim filmie, ale tylko niestety część. Mnie by się marzyło, żeby no jakaś chińska agencja może i zrobiła coś takiego, tylko że to jest trudne lub niemożliwe do znalezienia w internecie. Chciałbym gdzieś znaleźć jakieś materiały na temat Wielkiego Kanału, na przykład chińskie, ale powiedzmy film odcinkowy, seryjny, który pokazuje historię, pokazuje wielopłaszczyznowo ten kanał, historię powstawania samego kanału, ale i historię powstawania, później bogacenia się miast po drodze tego kanału, specjalizacji miast, niektórych miast w handlu określonymi rzeczami na tym kanale, określonymi towarami. To jest rzecz, ja myślę, że to można gdzieś, być może można gdzieś znaleźć. Jeśli Państwo gdziekolwiek wiecie, gdzie można znaleźć jakieś filmy dotyczące Wielkiego Kanału, nawet chińskie, ale no bogatsze to wtedy oczywiście bardzo, bardzo prosił o wiadomość na ten temat, bo to jest rzecz niezwykła. Ten chiński kanał oddany wtedy w VI wieku, ale w czasach dynastii Yuan, czyli za Mongołów, to jest dynastia mongolska. Kanał został poszerzony i pogłębiony. I dzięki tym zabiegom stał się główną arterią komunikacyjną biegnącą z południa na północ. Czy z północy na południe. To było dla Mongołów bardzo ważne, bo oni, ich przecież parcie na południe było gigantyczne. No właśnie. Myślę, że o kanale można mówić bardzo długo. Ja jestem zafascynowany nim. To jest jeden z przejawów chińskiego geniuszu. Ówczesnych czasów. Chciałbym, żeby współczesny chiński geniusz objawił się tym, iż ten kanał na całej długości będzie spławny, że będzie można kiedyś popłynąć w tygodniową czy tam dwutygodniową wycieczkę od Pekinu do Hangzhou właśnie kanałem. To było piękne, to było wspaniałe, ale to nie tylko chodzi o to, żeby można było popłynąć na wycieczkę. To chodzi o to, żeby po drodze tego kanału zostało zrobione wszystko to, co powinno być zrobione. Zainwestowane w infrastrukturę, zainwestowane w budynki wokół tego kanału, być może w miasta, być... Nie wiem, można, jeśli się ma pieniądze, a w Chinach te pieniądze już w tej chwili są, a można zrobić bardzo wiele. No, przy założeniu, że się chce. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się. Do usłyszenia.